Równowaga i stagnacja. Mechanika postępu w erze sztucznej inteligencji. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Jeżeli współczesna debata o sztucznej inteligencji posiada jedno nienegocjowalne minimum intelektualnej uczciwości, to jest nim uznanie, że technologia nie ma własnej moralności ani własnej teleologii, czyli wbudowanego celu. Sztuczna inteligencja, a zwłaszcza duże modele językowe, nie są ani samonapędzającą się maszyną wzrostu, ani demonem dziejów, który musi z konieczności wytworzyć nową postać zniewolenia. Są technologią ogólnego przeznaczenia w tym samym sensie, w jakim elektryczność, silnik parowy i komputer stały się zdolne do przenikania każdego sektora oraz do przeorganizowania każdego procesu. Jednak to przenikanie nie jest równoznaczne z postępem. I w tym właśnie miejscu Carl Benedict Frey formułuje tezę, która brzmi jak tautologia, a jest w istocie ostrą diagnozą polityczną. Postęp nie jest ani automatyczny, ani naturalny, a zatem może się skończyć. Potraktujmy tę tezę nie jak ozdobę, lecz jak narzędzie. Narzędzie ostre służące do rozcinania mgły retoryki, w której biznes, administracja i media lubią topić dyskusję o sztucznej inteligencji, sprowadzając ją do języka nastrojów i przeczuć. Bo jeśli postęp nie jest zjawiskiem automatycznym, to musi mieć swoją mechanikę, określone siły, które go napędzają, i te, które go hamują. Carl Benedict Frey proponuje ramę analityczną o zwodniczej prostocie. Według tej ramy rozwój technologii i instytucji oscyluje nieustannie między dwoma trybami. Pierwszy to tryb eksploatacji, czyli maksymalizowania korzyści z tego, co już znane i sprawdzone. To świat masowego wdrażania rozwiązań, które da się łatwo skopiować, zorganizować i policzyć. Drugi to tryb eksploracji. Ryzykowne testowanie nieznanych ścieżek, systemowa tolerancja dla porażek i ochrona dla poznawczych herezji. To zgoda na warianty, które początkowo wyglądają jak błąd, bo nie zdążyły jeszcze uzyskać statystycznej przewagi. W tych dwóch słowach, eksploatacji i eksploracji, zawiera się nie tylko spór o innowacyjność. To fundamentalny spór o naturę ładu politycznego i prawnego. Centralizacja, jak dowodzi Frey, jest doskonałym narzędziem eksploatacji, ponieważ obniża koszty koordynacji i pozwala mobilizować zasoby na masową skalę. Decentralizacja stanowi z kolei warunek konieczny dla eksploracji, gdyż rozprasza ryzyko, chroni intelektualną odmienność i zapobiega zduszeniu w zarodku słabszych, lecz potencjalnie rewolucyjnych idei. W tym sensie nie istnieje żaden abstrakcyjnie najlepszy ustrój dla innowacji. Istnieje jedynie lepsze lub gorsze dopasowanie formy organizacji do etapu cyklu technologicznego. Frey ukazuje wzajemną grę pluralizmu, konkurencji, instytucji prawnych i geopolitycznej presji. Jego opowieść o 1000 lat innowacji jest zarazem narracją o kruchej równowadze między rozproszeniem wynalazczości a koncentracją wdrożeń. O napięciu, które każda gospodarka musi nieustannie rozwiązywać, jeśli nie chce popaść w sklerozę. Sztuczna inteligencja i duże modele językowe nie są w tej grze wyjątkiem. Ich siła i zarazem zagrożenie polega na tym, że jako technologia uniwersalna mogą służyć obu celom jednocześnie. Mogą przyspieszać eksplorację, jeśli wbudujemy je w instytucje, które premiują różnorodność pomysłów. Mogą też eksplorację zamykać, jeśli staną się maszyną do eksploatacji, która na masową skalę optymalizuje to, co już znamy, a swoją rentowność opiera na utrwalaniu istniejących przewag. To tutaj Frey wchodzi w otwarty spór z naiwną metafizyką innowacji, wciąż popularną w Dolinie Krzemowej. Metafizyka ta głosi, że więcej danych, mocy obliczeniowej i modeli musi zrodzić więcej postępu. Frey ripostuje, że więcej mocy obliczeniowej może zrodzić więcej kontroli, a więcej modeli, więcej imitacji. Wszystko zależy od reżimu instytucjonalnego, w którym przyjdzie im działać. Duże modele językowe uczą się przez dopasowywanie statystyczne do wzorców w tekście. To źródło ich potęgi, lecz także ich fundamentalne ograniczenie. Dopasowanie do dominujących wzorców czyni je narzędziem przeszłości, nawet gdy mówią o przyszłości. W literaturze technicznej opisuje się zjawisko tzw. klątwy odwrócenia, czyli reversal curse. Pokazuje ono, że modele uczone faktów w postaci relacji kierunkowych niekoniecznie potrafią samodzielnie odwrócić tę relację. Ich wiedza jest bardziej mapą skojarzeń niż spójną strukturą pojęciową. To empiryczny dowód, że duże modele językowe bywają genialnym aparatem retrycznej syntezy, a jednocześnie pozostają kruche w obliczu wymogów logicznej symetrii. Wyobraźmy sobie bibliotekarza, który przeczytał wszystkie książki świata, oraz eksperymentatora, który nie ma biblioteki, ale ma odwagę sprawdzić, czy świat naprawdę działa tak, jak opisują to teksty. W epoce stabilnej dominują bibliotekarze, ponieważ system dąży do optymalizacji. W epoce przełomu na scenę wchodzą eksperymentatorzy. Duży model językowy jest bibliotekarzem wzmocnionym do skali cywilizacyjnej. Cywilizacja, która uczyni z niego własny model poznania, ryzykuje, że zamieni kryterium prawdy na kryterium częstości występowania. I to jest właśnie mechanizm, dzięki któremu Frey może postawić tezę, że sztuczna inteligencja jest zarazem najważniejszą technologią naszych czasów i potencjalnym narzędziem wielkiej stagnacji. Najostrzejszą postać tej logiki ucieleśnia dylemat dyktatora. Autokrata pożąda nowoczesności, bo ta obiecuje wzrost i strategiczną przewagę, lecz jednocześnie panicznie boi się mechanizmów, które ją tworzą, ponieważ są one z natury zdecentralizowane. Potrzebuje innowacji, ale nie może pozwolić na swobodną grę nieprzewidywalnych ludzi. W tym miejscu wyłania się figura, którą Carl Benedict Frey ochrzcił mianem autokracji. To symbioza między innowacją w dziedzinie sztucznej inteligencji a aparatem państwowego nadzoru. Tworzy to sprzężenie zwrotne, w którym represja napędza innowacje, a innowacja doskonali represję. Autokracja może być zatem wybitnie skuteczna w rozwijaniu tych gałęzi technologii, które służą kontroli. Ryzykuje jednak, że zamknie się na ścieżce, która w pewnym momencie zacznie dławić samą zdolność do odkrywania czegoś autentycznie nowego. Przywołany przez Freya paradoks Needhama jest tu kluczowy jako fundamentalne ostrzeżenie cywilizacyjne. Można bowiem mieć epizody technologicznej przewagi, można dysponować błyskotliwą machiną biurokratyczną, a mimo to bezpowrotnie utracić dynamikę przełomu. Dzieje się tak, gdy struktura władzy zaczyna postrzegać niezależność myślenia jako egzystencjalne zagrożenie. Frey sugeruje, że współczesna recentralizacja w Chinach pod rządami Xi Jinpinga może tę pułapkę niebezpiecznie reaktywować. W tej narracji Europa i Stany Zjednoczone działają jak dwa lustra odbijające tę samą logikę, choć każde z nich trawi inna choroba. Stary kontynent był niegdyś maszyną do eksploracji, ponieważ funkcjonował jako archipelag rywalizujących porządków. Z czasem jednak ów archipelag skonsolidował się, tworząc jeden gęsty kodeks ostrożności. Służy on dobrze ochronie konsumenta, ale fatalnie dynamice. Stagnacja przychodzi w garniturze zgodności i w krawacie odpowiedzialności. Frey w swoich badaniach dowodził, że regulacje takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych niosły niezamierzone koszty, działając jak podatek, który mocniej uderza w słabszych. Tę samą intuicję autor przenosi na unijny AI Act. Wielkie korporacje mają zasoby, by pokonać labirynt przepisów, podczas gdy małe firmy mogą nie mieć siły, by w ogóle stanąć na starcie. Prawo, nawet gdy jest moralnie wzniosłe, staje się narzędziem koncentracji rynkowej. Z kolei Stany Zjednoczone były kiedyś opowieścią o sukcesie pluralizmu. Ten ideał jednak kruszeje w nowym pozłacanym wieku, gdzie rośnie koncentracja rynków, a wraz z nią apetyt na ochronę posiadanych rent. I tu na scenę wkracza lobbying jako technika zamrażania. Nie chodzi o samo zjawisko reprezentacji interesów. Chodzi o lobbying jako przemysł, który pod pozorem racjonalnych regulacji produkuje bariery wejścia dla nowych graczy. Frey wskazuje na mechanizm obrotowych drzwi między państwem a korporacjami, co tworzy strukturalne zapory dla eksploracji. W tej konstrukcji sztuczna inteligencja działa jak katalizator, ponieważ dramatycznie zwiększa wartość przewagi skali. Jeśli stworzenie modelu jest drogie, naturalnym ruchem gigantów jest budowa takiej architektury prawnej, która uczyni koszt wejścia na rynek niemożliwym do udźwignięcia dla konkurencji. Nikt nie musi otwarcie zakazywać innowacji. Wystarczy, że stanie się ona przywilejem tych, którzy już mają kapitał, armię prawników i dostęp do infrastruktury. Wtedy przypowieść o rogatkach na handlowym szlaku staje się precyzyjnym opisem procesu, w którym prawo służy już nie jako rama dla konkurencji, lecz jako narzędzie do jej eliminacji. Wyobraźmy sobie miasto, w którym rodzi się nowa technologia budowy mostów. Jeśli ratusz narzuci jeden sztywny standard i jednego wykonawcę, miasto szybko otrzyma swoje mosty. Będą to jednak tylko takie konstrukcje, jakie mieszczą się w granicach procedury. Jeżeli natomiast ratusz nie narzuci niczego, na brzegach rzeki powstaną dziesiątki prototypów. Część z nich runie, a kilka może stać się inżynieryjnym przełomem. Cała mechanika postępu polega na tym, aby miasto potrafiło jednocześnie utrzymać obszar bezpiecznej standaryzacji, oraz przestrzeń dla kontrolowanego eksperymentu. Dlatego właśnie prawo musi być jednocześnie tarczą i bramą. Tarcza chroni przed katastrofą, brama zaś chroni przed stagnacją. W erze sztucznej inteligencji ta równowaga staje się krytyczna. U Freya kluczowym elementem jest również antymonopolowy bezpiecznik, sama groźba interwencji, która czyni obronę rynkowego monopolu nieopłacalną. Gdy ryzyko prawne związane z blokowaniem konkurencji staje się zbyt wysokie, kalkulacja jest jasna. Bardziej opłaca się inwestować w kolejną przełomową technologię niż wznosić mury wokół obecnej. W ten sposób groźba regulacji nadaje realny kształt idei twórczej destrukcji Józefa Schumpetera. Pisał on, że kapitalizm to proces nieustannej rewolucji, niszczącej stare struktury, by zrobić miejsce dla nowych. Rdzeń tej definicji jest brutalny, ale uczciwy. Jeśli nie pozwolisz niszczyć, nie pozwolisz tworzyć. Równowaga, o którą toczy się spór, nie jest cnotą w sensie złotego środka, lecz warunkiem utrzymania dynamiki w systemie, który z natury produkuje własne mechanizmy sklerotyczne. Jednak w erze sztucznej inteligencji na scenę wkracza nowa siła, astronomiczna skala zasobów wymaganych do trenowania modeli. Gdy koszty stałe rosną zbyt szybko, decentralizacja staje się fasadą. System zaczyna przypominać pluralizm z jednym potężnym centrum grawitacji. Utrzymanie równowagi może wymagać twardej polityki konkurencji, która sprawi, że eksploracja nie stanie się luksusem dostępnym dla nielicznych. Stagnacja u Freya nie jest opowieścią o lenistwie elit. To chłodny opis logiki, która przestawia zwrotnicę systemu na ochronę pozycji zamiast ekspansji poznawczej. Czy w epoce wszechobecnej sztucznej inteligencji będziemy świadkami rozkwitu innowacji, czy też skrytej stagnacji pod płaszczykiem optymalizacji? Czy uda nam się utrzymać kruchy balans między bezpieczeństwem a eksploracją, czy też oddamy się w ręce algorytmów, które zdefiniują granice naszego poznania? A może, paradoksalnie, to właśnie w konfrontacji z tą nową formą inteligencji odnajdziemy zapomniane wartości ludzkiej kreatywności i niezależnego myślenia?